Siostry, bracia, Pan Jezus dzisiaj do Kościoła mówi słowami, których użył po raz pierwszy w Wieczerniku. I ta nasza historyczna, czy czasowa odległość od tamtego momentu, ostatniej wieczerzy, sprawia tylko, że wszystkie te wymienione przez Jezusa dzieła mają już charakter czasu przeszłego. To znaczy paraklet przyszedł. On przekonuje świat o grzechu. Pożyteczne faktycznie stało się dla nas w niebo wstąpienie Zbawiciela. Właśnie w niedzielę będziemy celebrować tą uroczystość. Wspominać ten moment otwarcia nieba dla naszej ludzkiej natury, ale może dzisiaj właśnie, kiedy to Słowo Boże jest takie, warto, żebyśmy sobie uświadomili, jak jest z naszą wiarą w to zwycięstwo Jezusa. W to, że od momentu, kiedy ustanowił Najświętszy Sakrament, sakrament swojej ofiary na krzyżu, którą my teraz sprawujemy o tej godzinie tu w naszym Kościele, już nic nie jest tak, jak się wydaje. Chrystus zwyciężył. Najgorsze rodzaje zła stają się źródłem dobra, jeśli przeżywamy z Panem Bogiem. W skrajnym przypadku śmierć, przecież śmierć jest strasznym złem. Oto śmierć Chrystusa stała się początkiem tego, że śmierć Jego wyznawców jest również początkiem dobra. I to takiego dobra, o którym tutaj w doczesności trudno w ogóle nawet myśleć, trudno jest sobie wyobrażać. Wieczne zbawienie możliwe jest niestety dopiero po śmierci. Z każdego zła Bóg potrafi wyprowadzić dobro. Ale nie tylko w tych ostatecznych kategoriach trzeba nam o tym myśleć, że no tak, to się przygotuje. To każda msza święta, każda modlitwa niech mnie czyni lepiej na ten moment przygotowanym, przygotowaną, gotową. Nie, chodzi o to, że dostajemy dzisiaj, siostry, bracia, także lekcję, w której ewidentnie widać, jak można być tutaj na ziemi zwycięzcą razem z Chrystusem. Skąd się to w ogóle wzięło, że Paweł z Sylasem zostali ubiczowani, sieczeni rózgami i trafili do lochu? A wzięło się to stąd, wczoraj żeśmy mówili o roli kobiet na kontynencie europejskim, tam jest pierwsze spotkanie Chrystusa i Ewangelii z Europejczykami, tak jak to dzisiaj wielu chce, żebyśmy się generalnie nazywali, no więc tak to było, ci Filipianie byli przedstawicielami ludów całej Europy, kobiety przyjęły apostołów, a mężczyźni zrobili taki tumult, w którym już nie ma rozumu, tylko jest agresja. Takie jest przywitanie apostołów na kontynencie europejskim z kolei przez mężczyzn. Może warto w tym 16 rozdziale sięgnąć sobie w domu i zobaczyć, skąd ta agresja. Agresja wynika z tego, że to dodatkowa jeszcze jedna kobieta, która była niewolnicą, a która była opętana przez ducha, złego ducha, przez szatana i demona, ale to był duch, który potrafił wróżyć. Biada i współczesnym wróżkom. Biblia na ten temat bardzo jasno się wyraża. Tak, jest taka możliwość. Ta kobieta wróżyła i przynosiła dochody, no nie sobie, bo była niewolnicą, tylko właścicielom, tym, którzy ją posiadali za niewolnicę. A ponieważ zdarzyło się tak, że Paweł egzorcyzmem Jezusowym, mocą, uwolnił ją tego złego ducha, złota kura zdechła. Wróżby się skończyły. Nie wiem, ile potrzebowali czasu, żeby się zorientować, jaka tragedia, jaki brak dochodów. W każdym razie fałszywe oskarżenia. Złodziej krzyczy złapaj, złapać złodzieja. Ci, którzy wzbudzają niesnaski, oskarżają, to oni wzbudzili niepokój w mieście. No i Rzymianom niewiele trzeba, tam się liczy władza, a gdzie jest władza, tam niespecjalnie muszą się jakoś dokonywać drobiazgowe rozstrzygnięcia. Pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Można powiedzieć tak. Nie tylko, że złapali za pysk demona, ale go jeszcze w dodatku mocą Jezusa wywalili z tej kobiety. Ktoś stał się zwycięzcą. No ale zły potrafi ciągle mieszać. Więc zrobił taki tumult demon w mieście Filipi, w wyniku którego apostołowie Paweł i Sylas lądują ubiczowani, ciężko poranieni w więzieniu. I się zobaczcie, właśnie na ten moment chcę zwrócić uwagę. Bo to są ludzie, którzy się nie dali upokorzyć. Nie dali się złamać tym złem. Ba, oni nawet nie są, jakoś tak byśmy mogli im podpowiedzieć, nie jeden taki współczesny, pobożny scenariusz. Jakiejś modlitwy rozżalenia, jakiegoś poczucia krzywdy, że Panie Jezu, no jak to? To my tu w Twoje imię. To Twoja moc jest taka, która nam potem przynosi rózgi na twarzy, na plecach i lochy. To co z tą Twoją mocą? Nie? To są apostołowie, nie, właśnie nie. To są apostołowie, którzy potrafią o północy śpiewać psalmy, głosić chwałę Boga. I to jest taki moment w Piśmie Świętym, to jest takie słowo Pana Boga, które nam pokazuje, jaką moc ma modlitwa uwielbienia. Taką, że się efekty specjalne może by się w amerykańskim filmie jakoś tutaj przydały, żeby sobie w ogóle wyobrazić, co tam się stało. Ale tak na zdrowy rozum to trudno to pojąć. Trzęsienie ziemi, opadają kajdany, wszyscy jak sparaliżowani czekają w nocy, co będzie dalej. Strażnik się próbuje zabić. Strasznie takie dramatyczne momenty. Zawsze się zastanawiam, co było już potem, jak ich ugościł, przyjął chrzest i wrócił na następny dzień do roboty. Ten dyrektor więzienia w Filipii. Bardzo ciekawy wątek. No ale jesteśmy dzisiaj raczej skupieni na tym, co się dzieje w nocy. Zażądał światła, wskoczył do lochu, przypadł drżący do Pawła i Sylasa. Co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa. Zbawisz siebie, a swój dom. Kolejne elementy dobra, które Pan Bóg wyprowadza z ewidentnego zła, z ewidentnej wściekłości demona, z możliwości, jakie ten demon ma w posługiwaniu się ludźmi, w posługiwaniu się agresją władzy. To wszystko jest tutaj tak nagromadzone. Ale gdzie jest początek tego dobra? No on jest właśnie w umyśle i w sercu Pawła i Sylasa. To są ludzie niezłamani. To są zwycięzcy chwilowi tej sytuacji. Pójdą dalej do pełnego zwycięstwa. Więc kiedy dzisiaj od Chrystusa słyszymy, władca tego świata został osądzony, to nośmy w sobie tą prawdę. To przeżywajmy ją tak, żeby czerpać wzór z tego apostolskiego przykładu. Nie dać się zarazić złem, ale zło dobrem zwyciężać. W momencie upokorzenia, cierpienia, konania, ba, śmierci, uwielbiać Pana Boga. To jest najsilniejsza modlitwa, najbardziej bezinteresowna. Taką pocieszającą wiadomością jest to, że każda Eucharystia nas w taką stronę prowadzi. Czy my w naszych modlitwach mamy różne tam, trzeba i przeprosić Pana Boga, i poprosić. Dobrze by było czasem też Mu podziękować, to się już mniej zdarza w statystykach, tak? Wypisują chrześcijanie, ale modlitwa dziękczynienia jest też ważna. Natomiast najdoskonalsza modlitwa to jest uwielbienie Pana Boga, czyli stanięcie jako człowieka przed Nim, dlatego że jest Bogiem. Tylko tyle. Wytłumaczcie to dzisiaj współczesnym młodym, że wobec Pana Boga winniśmy cześć i chwałę. I nie ma, że idę, bo rodzice mają jubileusz ślubu. Idę, bo jest rocznica śmierci dziadka. Nie. Przychodzę do Pana Boga dlatego, że jest Bogiem. A przychodzę dlatego ja, że ja jestem człowiekiem. I to jest postawa uwielbienia. Wspominałem tu kiedyś, w katechizmie Kościoła katolickiego wymieniony jest wieśniak z Ars, który uwielbiał. Przykład modlitwy uwielbienia podany jest w katechizmie właśnie z Ars. Przychodził chłop po robocie do kościoła. Proboszcz w końcu nie wytrzymał, ten słynny Jan Wianej, i pyta się go, co ty tu robisz? Ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. Koniec, kropka. Modlitwa uwielbienia. Niektórzy myślą, no tam trzeba by się wybrać na jakieś śpiewy uwielbienia, jakaś godzina uwielbienia, może jakiś zakonnik przyjedzie, jakąś konferencję poruszającą serce, podniecającą niemal uczucia, wygłosi. Nie. Przyszedł se spocony, może i śmierdzący, do tego kościoła, usiadł sobie i proboszcz się go pyta, co ty tu robisz? Ja patrzę na niego, jaka to jest wiara, jaka to jest doskonała modlitwa, właśnie uwielbienia. On Bogiem, ja człowiekiem. W tą stronę nas dzisiaj prowadzi ten przykład apostolski i o tym Pan Bóg nam dzisiaj przypomina w tej lekcji. Jesteśmy tak blisko takiej siły, takiej mocy nie, naprawdę niepojętej. Dzisiaj jest rocznica pogrzebu, wyleciało mi z głowy, jakże ten młody się, Przemek, nie? Przemek? Grzesiek Przemek, tak. Grzesiek Przemek. Dzisiaj jest rocznica pogrzebu, bo śmierć miała miejsce wcześniej, zakatowanego maturzysty w stanie wojennym, Grzegorza Przemyka. Na tym pogrzebie przemawiał żywy ksiądz Jerzy Popiełuszko. Półtora roku później również jego zabili. Jak patrzymy na tę śmierć, na tą tragedię tamtego systemu, nie? Na ten skandal demona, który potrafi tak upokarzać ludzi. To są zwycięzcy. Ale są jeszcze przegrani, którzy się nie przyznali do końca. Miejmy nadzieję, że Kościół w swojej trosce i modlitwie za tych ludzi także potrafi i im wyjednać rozum i decyzję. Ani jedna, ani druga zbrodnia nie jest wyjaśniona do końca. To znaczy szatan ciągle trzyma za pysk, że się tak nieładnie wyrażę, tych wszystkich, którzy są sprawcami tej zbrodni i cieszą się sutymi emeryturami prawdopodobnie już w tej chwili. Mają już tyle, jeśli jeszcze żyją na ziemi. Trzeba naprawdę się za nich nieźle modlić. Nie? Tu są przegrani, tu są ofiary. Warto i w takich kategoriach o tym pomyśleć, bo to, co nam dziś Pan Jezus mówi w Kościele o zwycięstwie, o tym, kto jest przegranym, jakoś nas do tego prowokuje. Amen.